Rozdział 13. Generałowie z wolna zniknęli, a każdy zabrał ze sobą buntowników, z którymi współpracował. Tajen po raz ostatni wyjrzał przez okno i wnikł w umysły mieszkających i pracujących w pobliżu ludzi. Nie znalazł żadnych obserwatorów, a skoro nie było powodu do zwłoki, odepchnął się w przestrzeń między światami. Zaczął szybować, w przeciwieństwie do generałów, którzy zajęli się tworzeniem nowych szlaków do sąsiednich światów. Podróżował szybko, oddalając się jak najbardziej od miasta kanałów. Przemierzywszy morze, zatrzymał się na jego drugim brzegu, by zaczerpnąć powietrza, a potem wędrował w tej z powrotem w poszukiwaniu śladów na szlakach do tego świata. Z początku niczego nie znalazł, zaczął się więc zastanawiać, czy wiadomość o odejściu dotarła do którejkolwiek grupy buntowników, albo czy sojusznicy Reina, zgodnie z wieściami, które otrzymywał, rzeczywiście przetrząsają ten świat, by je odnaleźć. Ostatnie morderstwa mogły być jedynie próbą wystraszenia rebeliantów i zmuszenia ich do odejścia, a nie wstępem do skoordynowanego ataku sprzymierzeńców maga. Ale niełatwo było znaleźć prowadzące bezpośrednio do świata i wychodzące z niego nowe szlaki. Łatwiej było zauważyć ścieżki powstałe po szybowaniu. To tak jakby porównać szukanie z zasłoniętymi oczami filaru z szukaniem drogi. Zdaniem Tajena sojusznicy szybowali po całym świecie w poszukiwaniu miejsc, w których mogliby ukrywać się rebelianci, a potem schodzili do świata i zaglądali w umysły mieszkańców, by odnaleźć myśli na temat zamieszkałych tam niedawno cudzoziemców. W końcu trafił na szlak bezpośrednio wychodzący ze świata. Przeklął pecha własnego i reszty buntowników i oddalił się z tego miejsca ze świadomością, że jeśli któryś z sojuszników Reina podąży jego śladem i odkryje, że się zatrzymał, na pewno sprawdzi dlaczego i zauważy biegnącą ze świata ścieżkę. Może nawet domyśli się, kto ją stworzył, i ruszy w pościg za rebeliantami zamiast za Tajenem. Zostawiał bowiem za sobą ślady, które równie dobrze mogli pozostawiać sojusznicy. W końcu znalazł świeży ślad szybowania. Ktoś przeskakiwał od miasta do miasta ponad bujnymi polami uprawnymi, za każdym razem pojawiając się w cieniu jakiegoś budynku, a potem przenosząc się dalej. Ślad urywał się w miasteczku z drewnianymi domami pokrytymi szeleszczącymi na wietrze suchymi liśćmi. Tajen zszedł do świata i stanął we wnęce przy ścianie, rozglądając się wśród znajdujących się w pobliżu umysłów. Trafił na kilku podenerwowanych i czujnych tubylców. Pewna grupa młodych magów wynajmujących pokój nad magazynem zniknęła, niektórzy z nich w trakcie naprawiania dachu w ramach zapłaty. Właściciel był rozgniewany z powodu niedokończonej pracy. Pozostali robotnicy widzieli jednak strach w oczach młodzieńców przed ich zniknięciem i byli na tyle rozsądni, by przejąć się tym, co wystraszyło ludzi posługujących się magią. Wszystko to działo się na tyle dawno, że ludzie zdążyli już te kwestie przedyskutować i z powrotem zabrać się do pracy. Tajen wrócił między światy i dalej szukał szlaków. Najpierw znalazł ścieżkę po przejściu sojusznika Reina. Ktokolwiek to był, wrócił między światy zaledwie 20 kroków od miejsca przybycia. Szlak łączył się z tym, który w czasie odejścia utworzyli buntownicy. Z informacji, które uzyskał od tubylców i sądząc po tym, że ścieżka przetarta przez sojusznika była świeża, Tajen wywnioskował, że rebelianci mieli dostateczną przewagę, by oddalić się o kilka światów i zgubić prześladowcę. A przynajmniej taką żywił nadzieję. Mieli szczęście, pomyślał. Powinni byli nie zwracać na siebie uwagi używaniem magii w świecie, w którym się osiedlili. Ale pewnie wyróżniali się wśród miejscowych i musieli jakoś za siebie zapłacić. Zastanawiał się, dlaczego sojusznik, który tędy podróżował, zatrzymywał się w miastach, a ignorował wioski. Wiedzą, że łatwiej skryć się w tłumie. Czy w takim razie nie byłoby bezpieczniej, gdybyśmy ukryli się w jakimś odosobnionym miejscu, którego według nich byśmy nie wybrali? Co o tym sądzisz, Vello? Nie byłoby bezpieczniej, odparła Vella. Sojusznicy zaczęliby szukać po wsiach, gdyby nie znaleźli buntowników w miastach. Czy jest? Gdy minął kolejny szlak, nagle wrócił myślami do okolicy. Cofnął się po własnych śladach i ruszył ścieżką. Mag, który przetarł ten szlak, szybował od miasta do miasta i w każdym kilkakrotnie się zatrzymywał. On także poruszał się w tej z powrotem w poszukiwaniu nowych ścieżek. Było w tych śladach coś nieustępliwego, co zmroziło Tajena. Za każdym razem, gdy schodził do świata, obawiał się myśli, które odczyta z ludzkich umysłów. Nagle przez inne myśli, niczym krzyk w zatłoczonym pomieszczeniu, przebiła się jedna. Odszukał umysł, w którym powstała. Nie, na wszystkich bogów nie. Kto mógłby coś takiego zrobić? A jeśli wróci i mnie tu znajdzie? Mężczyzna, którego znalazł Tajen, zmusił zastygłe z przerażenia kończyny do ruchu. Właśnie zamierzał uciec, a w jego głowie wciąż rozgrywały się sceny, których był świadkiem. Krew. Porozrzucane fragmenty ciał. Znieruchomiałe w przerażeniu i bólu twarze martwych. Tajen odepchnął się od świata i skierował się w stronę człowieka. Najpierw znalazł świeży szlak po przejściu sojusznika Reina. Ścieżka zaprowadziła go do korytarza i otwartych drzwi. Na podłodze leżał upuszczony kosz, a z potłuczonej butelki wyciekał ciemny płyn. W powietrzu unosił się słodki, owocowy aromat, który jednak nie maskował zapachu krwi i, co dziwne, latryny. Tajen zajrzał przez otwarte drzwi. Nic dziwnego, że poczuł ten smród, skoro wokół leżeli porozrywani na strzępy ludzie. Ogarnęła go fala mdłości. W tym chaosie próbował rozpoznać twarze. Czy to buntownicy? Nie potrafił stwierdzić. Nie rozpoznał nikogo. Hapre i Volk by wiedzieli. Ale to musieli być buntownicy. W przeciwnym razie w jakim celu sojusznik Reina odszukał ich i tak brutalnie wymordował? Dlaczego? Dlaczego zabił ich w taki sposób? Wiedział dlaczego. To było ostrzeżenie. To właśnie spotykało ludzi, którzy sprzeciwiali się Reinowi. Poczuł kłujący ból w brzuchu i zgiął się w pół. Rein. Rzeźnik, który się tego dopuścił. Służy temu samemu człowiekowi, co ja. Jesteśmy po tej samej stronie. Nie, wydyszał. Nie. Nie jesteśmy tacy sami. Wyprostował się powoli. Ja bym czegoś takiego nie zrobił. Właśnie na tym polega różnica. Nie jestem żadnym sojusznikiem. Zawarłem z nim umowę tak jak podróżnicy. Nie wymaga ode mnie czegoś takiego i nigdy bym się na to nie zgodził. Starał się zapobiec konfliktowi między buntownikami a Reinem. Sojusznik, który się tego dopuścił, rozkoszował się tym, co czynił. Sojusznik, który się tego dopuścił, szukał kolejnych buntowników, których mógłby wymordować. Tajen ponownie poczuł ucisk w żołądku, tym razem jednak towarzyszyły mu złość i obrzydzenie. Muszę go powstrzymać. Przeniósł się między światy i od razu odnalazł nowy szlak. Sojusznik odszedł bezpośrednio z tego pomieszczenia, zupełnie się nie przejmując, że ścieżka, którą za sobą zostawił, wskazuje na ciała niczym oskarżycielski palec. Jakby był przekonany, że nikt nie zażąda sprawiedliwości dla poległych. Nikt nie może, oprócz mnie. Rein powiedział przecież, że Tajen nie powinien robić nic, co mogłoby uniemożliwić mu szpiegowanie buntowników. Był ich przywódcą i najpotężniejszym magiem. Przywódcą, od którego oczekiwano, że w takiej sytuacji podejmie działanie. Wściekłość dodała mu energii. Sprzymierzeniec Reina wrócił do szybowania i poszukiwań. Tajen popędził jego śladem, opuścił miasto, dotarł do kolejnego. Kluczył tu i tam, dopóki nie nabrał pewności, że sojusznik musiał być w mieście w chwili, gdy Tajen się w nim pojawił. Zatrzymał się, by poszukać jego myśli. Nie znalazł ani śladu. Miasto należało do największych w tym świecie. Wrócił na trop, przeklinając w duchu stratę czasu. Nie miał pojęcia, czy go dogania, czy zostaje w tyle, czy utrzymuje podobne tempo. Dlatego, gdy ślad nagle się urwał, Tajen, przeszukując umysły w okolicy, przygotował się na kolejny szok. Tym razem zamiast następnego makabrycznego widoku trafił na myśli człowieka rozglądającego się po jakimś pokoju. Nazywał się Reska. Sojusznik przyglądał się otoczeniu, szykowanemu posiłkowi, garnkowi na ogniu z wciąż gotującą się zawartością i rozrzuconym na stole kostkom do gry. Wyglądały jak zestaw płytek limnów, rasy podludzi służących jego ludowi. Był oburzony, że ktoś mógł nauczyć limna magii. Przerażała go możliwość, że któryś z nich mógłby uciec z jego świata, żyć na wolności i pewnie jeszcze płodzić dzieci z przedstawicielami innych podrzędnych nacji. Rein powinien wprowadzić zakaz nauczania podrzędnych ras, pomyślał sojusznik. Potarł bliznę na szyi, wspominając zniewagę, która go niegdyś spotkała. I nauczania kobiet. Na widok tego wspomnienia Tajen wzdrygnął się i jeszcze mocniej rozgorzała w nim wściekłość. Kiedy jednak znów starał się odszukać umysł Reski, już go nie znalazł. Nie, nie mogę go teraz zgubić. Odepchnął się i odnalazł czyjąś obecność pomiędzy światami. Zauważył cień. Ten zmienił kierunek i pośpieszył ku Tajenowi, przyjmując postać człowieka, niskiego, otyłego mężczyzny o ziemistej cerze. Nie tego spodziewał się Tajen, choć pełna zadowolenia mina sojusznika była akurat zgodna z jego oczekiwaniami. Mam cię, rzekł Reska, a Tajen lekko się wzdrygnął, gdy ten chwycił go za ramię. Tajen wykręcił się, złapał Reskę za nadgarstek i pociągnął w stronę świata. Mag otworzył szeroko oczy, Tajen zaś poczuł pewien opór, lecz niewystarczający, by nie mógł wciągnąć mężczyzny z powrotem do pomieszczenia, które przed chwilą opuścił. Kiedy się w nim znaleźli, Reska wyrwał rękę z uchwytu Tajena. Cofnął się i utkwił w nim wzrok. Wezbrał w nim strach, gdy zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie czytać w myślach nieznajomego, lecz uspokoił się nieco, zrozumiawszy, z kim ma do czynienia. To ty, zmrużył oczy. Jesteś przywódcą, prawda? Tym, którego Rein nie pozwolił zabić. Uniósł dłoń do podbródka i zabębnił weń palcami. Jesteś jednym z nas. O nie, odparł Tajen. Ależ tak, jesteś szpiegiem. Z jakiego innego powodu mógłby nie chcieć twojej śmierci? Zapewne sam chce mnie zabić. Tajen zaczerpnął magii i patrzył, jak Reska na próżno próbuje odnaleźć granicę ciemności. Zadowolenie znikło z jego twarzy. Cofnął się o krok. Ale... A tak Tajena od razu przebił się przez wątłą barierę mężczyzny. Reska ryknął niczym zwierzę z niedowierzania i przerażenia. Padł na kolana. Proszę, nie zabijaj mnie. Odejdę. Odejdę daleko. Nigdy więcej nie skrzywdzę buntownika. Tajen sięgnął w głąb ciała mężczyzny i zadrżał, gdy wyczuł jego puls. Na chwilę zatrzyma serce i będzie po wszystkim. Upora się z nim szybciej i litościwiej niż on z buntownikami, których wymordował. A przynajmniej narobi mniej bałaganu. Zawahał się jednak. Ten człowiek z pewnością zasłużył na śmierć. Dopuścił się okrucieństw nie tylko wobec buntowników, ale i innych ludzi. Wystarczyłby maleńki wysiłek woli i nikogo już by nie skrzywdził. A jednak to nie on umarł, lecz siła woli Tajena. I wtedy w jego umyśle pojawiło się coś innego. Wspomnienie Jiry chwytającej się za pierś i wyraz bólu na jego twarzy. Trwało to tylko chwilę, a jednak bardzo wyraźnie wszystko pamiętał. Ten moment na zawsze zapadł mu w pamięć. Nie mógłby tego zrobić nikomu. Nawet takiemu człowiekowi. W takim razie znajdę inny sposób. Ale furia już go opuściła. Jego myśli atakowało przerażenie Reski. Z ust mężczyzny płynęły obietnice, których żarliwie przyrzekał dotrzymać, jeśli tylko dostanie taką szansę. Tajen wyprostował się, a potem zamrugał, gdy zdał sobie sprawę, że stoi nad leżącym, kwilącym człowiekiem. Przysięgnij na Reina, że odejdziesz z tego świata, zażądał Tajen. opuścisz jego sojuszników. Nigdy więcej nie skrzywdzisz buntownika ani nikogo innego. Kiedy znów się spotkamy, lepiej, żebym nie żałował, że cię wypuściłem. Dobrze, dobrze, nie pożałujesz, przyrzekam. A jeśli złamię słowo, to niech Rein obedrze mnie ze skóry i rozerwie moją duszę. Tajen oddał nieco magii, której zaczerpnął, i obserwował, jak pobiera ją Reska. Mężczyzna zniknął, gdy tylko zgromadził jej wystarczająco, by odejść. Tajen pozwolił reszcie magii wypłynąć ze swojego ciała w pustkę, którą stworzył. Wyobraził sobie, że magowie w mieście i dużo dalej odetchnęli z ulgą, gdy zdali sobie sprawę, że jakiś potężny mag zamierzał zrobić coś przerażającego, lecz potem albo zmienił zdanie, albo stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. A Reska? Żołądek Tajena zacisnął się. Zamierza dotrzymać obietnicy, ale jak długo? Jeśli trafi na innych sojuszników, to równie łatwo zmuszą go do jej złamania. Szukali magów dla Reina równie zagorzale, co buntownicy rekrutów. A czy człowiek taki jak Reska, przekonany o własnej wyższości, mógłby już nigdy nikogo nie skrzywdzić? Wystarczyłoby, żeby wytłumaczył sobie, że ten zakaz nie dotyczy ras, które uważa za podrzędne. Żal i obawa zastąpiły ulgę z powodu darowania mu życia. Ale klamka zapadła. Reska bez wątpienia oddalał się od Tajena najszybciej, jak potrafił, a Tajen nie odczuwał aż takiego żalu, żeby ruszyć w pościg. Mimo wszystko odepchnął się od świata i podążył śladem mężczyzny. Ulżyło mu, gdy upewnił się, że szlak, który wybrał tamten, prowadził prosto poza świat. Powinienem był go zabić, prawda, Vello? Ze strategicznego punktu widzenia byłoby to rozsądniejsze. Ale strategia zbyt często umniejsza i lekceważy wpływ emocji na decyzję. W każdym razie chciałeś go zabić, żeby nie krzywdził innych, a jednak wówczas skrzywdziłbyś siebie, co później mogłoby zaszkodzić i tobie, i innym, jeśli twe rany byłyby tak głębokie. Wszystko zależy zatem od stopnia, w jakim można komuś zaszkodzić. On bardziej zaszkodziłby innym niż ja sobie, odbierając mu życie. Ale jeśli nie skrzywdzi już nikogo, to znaczy, że zapobiegłeś tym gorszym krzywdom. I jaka jest na to szansa? Nie da się tego stwierdzić, nie poznawszy go bliżej. Łatwiej byłoby to ocenić, gdybyśmy znali motywy jego działania. Wątpię, czy chodzi o poczucie dobra i zła. Rzeczywiście. Może w takim razie boi się silniejszych od siebie. Reina. I ciebie. Zbliżał się do punktu równowagi między światami. Dokąd teraz? Minęło już tyle czasu, że wszystkie grupy buntowników otrzymały już chyba wiadomość o odejściu. Powinien udać się na miejsce spotkania, gdzie oczekiwali go generałowie. Ruszył więc szlakiem sojusznika i zboczył dopiero przed przybyciem do kolejnego świata. Zmniejszył prędkość, kiedy się w nim znalazł, a potem uwolnił zmysły, licząc, że zauważy sprzymierzeńców Reina, którzy mogliby czekać z zasadzką. Z bieli nikt się nie wyłonił, więc gdy tylko nabrał powietrza, odepchnął się do kolejnego świata. Przestrzeń między światami. Świat. Oddech. Nie sposób było przewidzieć, czy lepiej by buntownicy uciekali gdzieś blisko, mając jak najmniej światów do przemierzenia, czy daleko, żeby mieć szansę umknąć pościgowi. Zdaniem Volka nikt z rebeliantów raczej nie zdołałby prześcignąć sojuszników Reina, którzy nie musieli się zatrzymywać, by zaczerpnąć powietrza. Lepiej było opracować metody pozostawiania fałszywych śladów. Pierwszym krokiem miało być rozdzielenie się na mniejsze grupki, żeby sojusznicy nie byli w stanie podążyć każdym tropem. Później buntownicy mieli wykorzystać środki transportu niewymagające użycia magii, żeby zwiększyć odległość od portali do miejsc, w których opuszczą światy. Wreszcie na pewien czas mieli zniknąć gdzieś w zatłoczonych miejscach, najlepiej tam, gdzie nie byłoby po nich widać, że są cudzoziemcami, na przykład na targach czy w świątyniach. To właśnie w takich miejscach w obrębie najbliższych 6 światów miały znaleźć się instrukcje, jak dostać się do nowej siedziby. Zaplanowano w tym czasie jedynie spotkanie generałów, a pozostawienie zestawu wskazówek prowadzących w miejsce zbiórki zlecono Rekę, ochotniczce, której nie pozostało wiele czasu, cierpiała bowiem na nieuleczalną chorobę. W razie gdyby nie zdołała wykonać zadania albo plan nie powiódł się z innego powodu, generałowie uzgodnili, że udadzą się na targowisko Worwo i postarają się unikać sojuszników Reina, dopóki nie znajdą się nawzajem. Rekę zostawiła 5 wskazówek. Nim Tajen znalazł drogę do ostatniej, ocenił, że minęły 2 pełne dni. Wygospodarował czas na kilka godzin niespokojnego snu i 2 niewielkie posiłki. Drugiego dnia urwał się pasek w jego plecaku, kiedy więc dotarł do budynku z czerwonym, kopulastym dachem, o którym była mowa w ostatniej wskazówce, był już wyczerpany, głodny i zniecierpliwiony. Ku jego zaskoczeniu i niezadowoleniu budynek okazał się łaźnią. Ogarnęła go znajoma fala paniki. Skoro miał się rozebrać w miejscu publicznym, to jak ukryje Welle? A nawet gdyby mu się to udało, ktoś mógłby wykorzystać okazję i przejrzeć lub ukraść jego rzeczy, choć Żuczek poradziłby sobie z większością złodziei. Przystanął przy drodze, udając, że sprawdza urwany pasek i przyjrzał się myślom ludzi w budynku. Minęła dłuższa chwila, nim odnalazł Wolka, Hapre i Frela. W ich umysłach panowała cisza, w przeciwieństwie do wielu klientów cieszących się pełnym rozrywek pobytem w łaźni. Generałowie wraz z kilkoma asystentami zebrali się w niewielkim, wilgotnym pomieszczeniu. Towarzyszyła im grupa buntowników. Tych ostatnich nie powinno tu być. Tajen przyjrzał się dokładniej, licząc, że dowie się, co tu robią. Byli jednak zbyt zasłuchani w sprośną opowieść Wolka. Choć było to dla Tajena frustrujące, plan polegał także na tym, by buntownicy skupili się na sprawach innych niż rebelia. Upewniwszy się, że w łaźni i jej okolicy nie ma sojuszników Reina, Tajen zarzucił plecak na ramię, przeszedł na drugą stronę drogi i wkroczył do budynku. Na podane hasło zaprowadzono go prosto do buntowników. Wszedł do pomieszczenia, które nagle wypełniły emocje. Udało ci się! Wykrzyknęła Hapre i podbiegła, by go uściskać. Wstając z miejsc, Wolk i Frel popatrzyli na siebie z ulgą, a potem poszli w jej ślady. Tajen wychwycił pośpiesznie stłumione wspomnienie. Hapre zastanawiała się wcześniej, co powinni zrobić, gdyby trzeba było wybrać nowego przywódcę na miejsce Tajena. Mieli wyrzuty sumienia, że rozmawiali na ten temat i że zgodzili się z jej wyborem następcy. Ciekawe, kogo miała na myśli, zastanawiał się. Miałeś jakieś problemy? Zapytał Wolk. Nie, tylko... Zaczął Tajen, ale gdy Hapre zerknęła na Balukę, nie mogła powstrzymać się od myśli, że wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby to Baluka został ich nowym przywódcą. Przeszył go zimny dreszcz. Dlaczego oni tu są? Baluka wyczuł sojusznika Reina, ścigającego tę grupę, powiedziała. Zostawił nas i ruszył jego śladem. Jeden z młodszych mężczyzn, usłyszawszy imię Baluki, poklepał podróżnika po plecach. Zabił drania i nas ocalił. Dobrze, że był silniejszy. Baluka spuścił oczy i wzruszył ramionami. Nie mógłbym bezczynnie się przyglądać. Tajen pokiwał głową w nadziei, że nikt nie zauważy jego niezadowolenia. To było ryzykowne. Odważna decyzja. Baluka podniósł wzrok i spojrzał mu w oczy. Na pewno wszyscy, łącznie z tobą, postąpiliby tak samo. Nie. Zrobiłeś coś więcej, pomyślał Tajen. Zabiłeś. Nie jako członek grupy, dzieląc się odpowiedzialnością, lecz w pojedynkę, wyłącznie własnymi rękami. Przeświadczenie, że darowanie życia Resce było złą decyzją, ciążyło Tajenowi niczym brzemię. Szukał czegoś, co wskazywałoby, że decyzja podróżnika wstrząsnęła nim i że zaszła w nim zmiana. Dostrzegł jedynie dumę. Nie do końca wiedział, do kogo czuje większą odrazę, do niego czy do siebie. A jednak gdy nadal przyglądał się Baluce, duma podróżnika przybladła, a na pierwszy plan wysunęły się oznaki wewnętrznej walki. Wątpliwości ścierały się z determinacją. Kolejno pojawiły się przerażenie i akceptacja. Wtajenie obudziło się współczucie tak niespodziewanie, aż się zachwiał i musiał odwrócić wzrok. No dobrze, powiedział z powrotem, skupiając się na teraźniejszości i przyszłości. Lepiej się zastanówmy, dokąd udamy się teraz. Czy możemy porozmawiać na osobności? Zapytał, patrząc na generałów. Hapre rzuciła okiem na Balukę i buntowników, których ocalił. Moglibyście na chwilę zostawić nas samych? Kiedy w pomieszczeniu zostało ich czworo, Tajen unieruchomił powietrze wokół ścian, żeby jeszcze bardziej stłumić ich głosy. Jakieś pomysły? Zapadła cisza, a Hapre przeniosła ciężar ciała z nogi na nogę. Moglibyśmy udać się do Forio. Volk pokręcił głową. Nikt z nas nie jest chory. Nazwa brzmiała znajomo. To miasto uzdrowicieli? Tak, odparła Hapre. Nie miasto, lecz wiele miast. Cały ten świat zasłynął jako siedziba uzdrowicieli i na tym się wzbogacił. Ludzie nadal będą tam podróżować. Warto zaryzykować, jeśli można się wyleczyć. Popatrzyła na Volka. Ale potrzebujemy powodu, żeby się tam udać. Rekę, rzekł Frel. Kobieta, która zostawiła wskazówki prowadzące w to miejsce. Tajen zmarszczył brwi. Wiemy, gdzie ona jest i czy jeszcze żyje? Hapre skinęła głową. Jedna z tutejszych służących powiedziała nam, że Rekę zemdlała, kiedy przybyła, żeby zostawić ostatnią wskazówkę. Od tego czasu się nią opiekuje. Tajen pokiwał głową. Dowiedzmy się przede wszystkim, czy Rekę jest w stanie udać się w podróż i czy zechce wyruszyć do Forio. Dziwnie to będzie wyglądało, jeśli z jedną chorą przybędzie wielu magów, wytknął Frel. W takim razie wyruszy tylko nas czworo, z asystentami, postanowił Tajen. A kiedy Rekę zostanie wyleczona? Zapytał Volk. Nie będziemy już mieli wymówki, po co tam jesteśmy. Tajen rozłożył ręce. Wystarczy, że pozostaniemy tam na tyle długo, by podjąć decyzję, co robić dalej. Może w myślach któregoś z pacjentów lub ich towarzyszy zauważymy jakieś miejsce odpowiednie na kryjówkę. No dobrze, czy ktoś ma lepszy pomysł? Troje generałów popatrzyło na siebie i pokręciło głowami. W takim razie omówmy szczegóły.